Ewangelia Łukasza, 23 rozdział i przeczytamy od 26 wersetu. Jest to przedostatnie kazanie z Ewangelii Łukasza dla tych, którzy są pierwszy raz. Podczas naszych kazań omawiamy Ewangelię Łukasza, rozdział po rozdziale i pierwszą księgę Samuela, żebyśmy mieli taką równowagę witamin ze Starego Testamentu i z Nowego. Kończymy już Ewangelię Łukasza. Są jeszcze części dotyczące zmartwychwstania w 24 rozdziale, ale mam nadzieję, że pamiętacie, że cały 24 rozdział Łukasza omówiliśmy przy okazji minionych świąt wielkanocnych. Także 24 rozdział omówiliśmy. Dzisiaj będziemy mieli przedostatnie kazanie z Łukasza z 23 rozdziału. Przyjrzymy się drodze Pana Jezusa na mękę, scenie ukrzyżowania i pierwszych słowach, które wypowiada z krzyża przed swoją śmiercią. Łukasza 23-26. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Bo oto idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, krzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówiąc, jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie, na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa Twego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Duchu Święty, który oświecasz serca i nasze umysły, prosimy Cię, abyś dodał nam wszelkiej ochoty, zdolności, aby nauka z Twojego słowa była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Prosimy Cię, abyśmy byli nie tylko pilnymi słuchaczami Twojej woli, Twojej mądrości, ale wykonawcami Twojego słowa. Modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. W poprzednim urywku mówiliśmy o tym, że Piłat, jako zwolennik pro-choice, mimo że osobiście był przeciwko uśmiercaniu Jezusa, to stwierdził: no kimże ja jestem, żeby wam tego zabraniać. Piłat tak naprawdę skazał Jezusa, a kazał wypuścić Barabasza, czego domagali się Żydzi. I tutaj czytamy, że Jezus rozpoczyna swoją drogę krzyżową. I pierwszą osobą, która się pojawia na tej drodze, jest Szymon Cyrenajczyk. Nie za dużo wiemy o tym człowieku. Cyrena była żydowską kolonią, więc prawdopodobnie był Żydem. Wiemy, że szedł z pola, tak jak czytamy, więc prawdopodobnie był rolnikiem. I czytamy, że Rzymianie zatrzymali go i kazali mu nieść krzyż wraz z Jezusem. Przestępcy zwykle nieśli krzyże na miejsce egzekucji. Było to częścią też ich zawstydzenia, częścią cierpienia, częścią tortur. Jezus przez pewien czas niósł krzyż, ale niezbyt długo. Fizycznie był wycieńczony. Wystarczy pomyśleć, co się działo z nim podczas minionych kilkunastu godzin, kiedy był nocą pojmany, wydany, związany, oskarżany, bity. Także ostatkami sił dotarł na miejsce swojej śmierci. I w poprzednim urywku, w historii skazania Jezusa, mieliśmy właśnie tą, można powiedzieć, wtrąconą postać Barabasza. Mówiliśmy o tym, że w Barabaszu powinniśmy widzieć siebie. Barabasz, grzesznik, zbrodniarz, przestępca, zostaje ocalony, a w jego miejsce zostaje skazany niewinny. Mówiliśmy o tym, że jest to obraz Ewangelii. Jezus zostaje wydany na śmierć, aby ocalony został przestępca. Czyli Barabasz to ja, Barabasz to ty. Winny umiera w miejsce, niewinny umiera w miejsce winnego. I Szymon Cyrenejczyk tutaj pełni podobną funkcję, ale jest odwrotnością Barabasza, jest pozytywną postacią i Łukasz chce też, żebyś nie tylko w Barabaszu widział siebie, ale też, żebyś w Szymonie widział siebie. Szymon odgrywa tutaj bardzo krótki epizod, małą rolę, ale epizod, który, zobaczcie, jest uwieczniony. Dzisiaj w 2020 roku, po ponad 2000 lat od tamtej historii, mówimy kazanie, w którym pojawia się ta postać. I ta historia Szymona Cyrenejczyka uczy nas, że jeżeli służysz Jezusowi w małym, będziesz na wieki wywyższony. Epizod z Szymonem uczy nas, że jesteś wezwana do tego, żeby iść za Jezusem, żeby brać krzyż i naśladować swojego mistrza. Dlaczego? Ponieważ Chrystus poniósł krzyż dla nas. Jezus umarł na krzyżu dla nas. I bycie Jego uczniem oznacza wstępowanie w Jego ślady, naśladowanie Go. I to robi Szymon Cyrenejczyk. Także pamiętajcie o Szymonie Cyrenejczyku, wracając do domu. Pamiętajcie, że małe epizody wierności są ważne w całej historii. Zobaczcie, cała historia, możemy powiedzieć, że to jest Boża opowieść. Bóg opowiada swoją historię. Ty pojawiasz się w tej historii na krótki czas. Niektórzy na 30 lat, niektórzy na 50, niektórzy na 80 lat. W 1848 rozdziale. No my żyjemy teraz w 2020 rozdziale. Historii, którą opowiada Bóg. I zobaczcie, te postacie, które pojawiają się na moment w historii, ich rola jest równie ważna jak rola wielkich bohaterów. Zwycięstwo królestwa, zwycięstwo całej drużyny zależy od wierności poszczególnych chrześcijan. Pamiętajcie, że małe epizody są ważne w całej historii. Niech to ciebie zachęci, że może czasami myślisz, ale ja jestem taki mało ważny, nikt mnie nie zauważa. Nie myśl tak, dlatego że nie w taki sposób mówi o tobie Biblia. Chociaż odkrywasz może, nie wiem, tymczasową rolę w całej historii, pojawiasz się na chwilę, jesteśmy jak trawa, która przemija, to jesteśmy ważni. Wychowujemy dzieci, pracujemy, z kimś się podzielimy chlebem, kogoś podwieziesz swoim autem, za kogoś się usilnie i wytrwale modlisz. Nigdy nie wiesz, czy ta rzecz, która ci się może wydaje mała, nigdy nie wiesz, czy Bóg nie użyje jej ku wielkim rzeczom. I tak było z Szymonem. On niósł ten krzyż, nie wiem, tu nie czytamy, ile czasu to trwało. Powiedzmy, że kilkadziesiąt minut najwyżej. A jednak jest uwieczniony w tej historii. Także pamiętajcie, że wielkie drzewa zawsze rosną z małych ziaren. Wielcy ludzie rosną z małej komórki. Wielkie kościoły wyrastają z paru wiernych uczniów. Wielkie dzieła Boże dokonują się w świecie, zaczynając od wierności w małych rzeczach. I czytamy, że nie tylko Szymon tutaj pojawia się na tej drodze krzyżowej, ale też czytamy w 27 wersecie, że szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Niewiasty pojawiają się, płaczą nad losem Jezusa. I teraz zobaczcie, zaskakująca jest reakcja naszego Pana. W 28 wersecie czytamy, że Jezus, zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Mówi, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Zobaczcie, że kiedy ktoś nas rani, ktoś nas krzywdzi i kiedy dzieje się to niesprawiedliwie, kiedy jesteśmy ofiarą, zwykle mamy takie tendencje, żeby wyolbrzymiać zło, które nas dotyka, które wobec nas jest wyrządzane. Lubimy to robić, dlatego że lubimy się czasami nad sobą litować. Ojej, oni płaczą nade mną, ojej, o jaki ja biedny. Tak, płaczcie nade mną, no jeszcze głośniej, o jaki mój los jest naprawdę fatalny. Wszyscy mnie współczują. Naprawdę, to chyba naprawdę jestem ofiarą. Ciekawe, ile na tym mogę ugrać. W polityce dzisiaj, zobaczcie, tak to się dzieje, że dzisiaj bycie ofiarą dobrze się sprzedaje. Sprzedaj swój wizerunek jako skrzywdzonej ofiary, a momentalnie zyskasz sojuszników. Jezus robi coś odwrotnego. Pośrodku swojego cierpienia jako niewinnego, jego uwaga, jego serce jest skierowane wobec innych. On myśli, jak uratować te kobiety. No nie, to jest niesamowite. Jezus wie, że mimo agonii, którą za chwilę przejdzie, jego przyszłość jest chwalebna, jego przyszłość jest bezpieczna. Ale póki te kobiety, które nad nim płakały, nie będą pokutowały, ich przyszłość nie jest bezpieczna. Ich przyszłość oraz ich dzieci. 29 werset. Bo to idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór, padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas, gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Jezus tutaj mówi o czasach zniszczenia Jerozolimy. Mówi, że będą to czasy straszne dla Izraela, że sam pomysł, że posiadanie dzieci nie będzie błogosławieństwem, był dla nich wstrząsający. A jednak 40 lat później, po tych słowach, ta zapowiedź wypełniła się dosłownie. Oblężenie Jerozolimy przez wojska Tytusa spowodowało, że mieszkańcy miasta naprawdę cierpieli z głodu, cierpieli wskutek zarazy, są nawet zapiski mówiące o kanibalizmie. Błogosławione niepłodne łona i piersi, które nie karmiły. Słuchajcie, to nie jest oczywiście, to nie jest uniwersalna zasada, że błogosławione kobiety, które nie rodzą dzieci. Kontekst jest prześladowań, kontekst jest wojny. To sam apostoł Paweł mówi w kontekście małżeństwa w 7 rozdziale 1 listu do Koryntian. Sądzę, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jaki jest. W obliczu groźnego położenia. Mówi, że jeżeli nawróciłeś się, nie będąc żonaty, nie będąc mężatką, to w obliczu prześladowań nie zajmuj się teraz tym. Pozostań w tym stanie, jakim jesteś. To nie jest gloryfikacja stanu bezżennego, gloryfikacja celibatu. On mówi, że w tym krótkim czasie prześladowań nie zajmuj się tym. Pozostań w tym stanie, jaki jesteś i skup się na służbie Chrystusowi. Ten werset, który mówi o skałach i górach, które padają na nas, do pagórków wołają przykryjcie, gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym, to jest symboliczny opis zagłady, symboliczny język zagłady. On się pojawia też w Księdze Apokalipsy w 6 rozdziale. Oznacza on nieszczęście, rozpaczliwe położenie, krańcową bezsilność wszystkich, którzy znajdą się w mieście w czasie oblężenia przez rzymskie wojska. I teraz możemy zapytać, Jezus przed śmiercią mówi o sądzie, mówi tym kobietom o nawróceniu, patrzcie nad sobą, nad dziećmi waszymi, zapowiada straszny sąd tuż przed śmiercią. Nie, ktoś mi powiedzieć, ale jak? Jezus mówi o takich rzeczach? Uosobienie miłości? Przecież Bóg ma upodobanie w łasce. Jak to sąd? To nie jest Stary Testament, no bo w Starym Testamencie były. Rzeczywiście Bóg wylewał swój sąd w historii. Ale przecież Bóg, niektórzy sądzą tak, że Bóg Nowego Testamentu to jest Bóg łaskawy, Bóg Starego Testamentu to jest srogi sędzia. Tak jakby to była Biblia to była historia o dwóch bogach, dwóch drogach zbawienia, dwóch ludach bożych, dwóch religiach i tak dalej. Nie, Pan Jezus mówi o tym. Pan Jezus, uosobienie Bożej miłości. Pan Jezus nauczył nas, że gniew Boży spadnie na tych, którzy trwają w niegodziwości. Ten sam obłok, który był jasnością dla Izraela, był sądem dla Egipcjan. Ten, który zaprasza spracowanych, obciążonych, aby przyszli do niego, oświadcza, że jeżeli człowiek się nie upamięta, to zginie. Ten, kto nie wierzy, będzie potępiony. Księga Przysłów mówi, że Bóg jest twierdzą dla wierzącego, ale ten sam Bóg jest zgubą dla niewierzącego. Jezus mówi, kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ewangelia Marka 16:16. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. 1 Tesaloniczan 1:8. W ogniu płomienistym, wymierzając, mowa o Bogu, że Bóg wymierzy w ogniu płomienistym karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii Chrystusa, poniosą zatracenie wieczne. Także nie łudźmy się. Nie łudźmy się, mówiąc o jakiejś, czasami niektórzy mówią o jakiejś anihilacji, pustym piekle, tymczasowym piekle. Niczego takiego Biblia nie uczy. Jezus jest podczas drogi krzyżowej i w końcu Jezus jest ukrzyżowany. Obok dwóch złoczyńców na miejscu zwanym trupią czaszką. Być może chodzi o czaszkę, niektórzy mówią, że być może chodzi o czaszkę Goliata. Stąd ta nazwa trupia czaszka, co by wyjaśniało tą hebrajską nazwę Golgota, która to nazwa nawiązuje do tych zbitek Goliat z Gat, Golgota. Czyli Jezus wisząc na miejscu trupiej czaszki, na Golgocie, nad czaszką Goliata, miał pod swoimi stopami tego, którego łeb został ścięty i który był obrazem węża. Potomek kobiety, wisząc na krzyżu, deptał łeb wężowi, co było spełnieniem proroctwa z Księgi Rodzaju. I kiedy Jezus wisiał nad łbem węża, kiedy zdeptał łeb szatana, pierwszymi słowami naszego Pana na krzyżu były: odpuść, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, mimo straszliwej męki, znowu nie zapomniał o przebaczeniu i skierował swój wzrok, można powiedzieć, na innych. Pierwszą z siedmiu wypowiedzi Jezusa na krzyżu była modlitwa o duszę jego morderców. Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tutaj czasami pojawia się pytanie, skoro nie wiedzą, co czynią, czy to znaczy, że niewiedza jest usprawiedliwieniem? A ja nie wiedziałem, ja zgrzeszyłem, ale ja nie wiedziałem. Czy to nas usprawiedliwia? No odpowiedź jest niekiedy nie usprawiedliwia, niekiedy usprawiedliwia. Zaraz to wyjaśnię. Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem, kiedy poznanie było na wyciągnięcie ręki. Wręcz nawet część grzechu człowieka wiąże się z tym, że nie wie, podczas gdy Bóg powiedział: objawiam ci to. Nieznajomość Boga w wielu sytuacjach jest częścią winy człowieka. Człowiek, mając Biblię, nie ma wymówki, mówiąc: nie wiedziałem. No nie wiedziałeś, bo nie słuchałeś. Uciekałeś od światła. Nie chciałeś wiedzieć. Uciekałeś od Boga i folgowałeś swoim pragnieniom. Ale mamy też urywek w Księdze Dziejów Apostolskich, gdzie Paweł mówi do Greków takie słowa: Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, to jest 17 rozdział, 30 werset. Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Czyli był jakiś okres w historii, kiedy Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, tą nieświadomość. Mówi to do pogan, tak? Nie mówi tego do Żydów, którzy mieli prawo, mieli światło. Mówi to do Greków. Bóg paszczał płazem czasy waszej niewiedzy, ale teraz zwiastuje wam to, czego nie znacie, Chrystusa ukrzyżowanego, i nie macie żadnej wymówki. Czyli słowa Jezusa, kiedy mówi: Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, oznaczają, że ci, którzy krzyżowali Jezusa, nie mieli pełnej wiedzy odnośnie tego, co zrobili tak naprawdę. Wielu z nich, przynajmniej z tych żołnierzy, myślało, że krzyżują syna cieśli, jakiegoś może oszusta. Wielu z nich nie wiedziało, że krzyżują oto Syna Bożego. Dlatego święty Piotr w Dziejach Apostolskich później mówi takie słowa: wiem, że nie w świadomości działaliście. Dzieje 3:17. Apostoł Paweł w pierwszym liście Koryntian 2:8 mówi: gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Ale często ludzie po prostu grzeszą z otwartymi oczami. Czasami możemy powiedzieć: wiesz co, okej, wiem, że nie wiedziałeś, tak? Ktoś może powiedzieć: żyłem w nieświadomości, żyłem bez Boga, ja nie wiedziałem, że plugawe słowa, jeszcze wtedy pewnie ich nie nazywał plugawymi, przekleństwa, powiedzmy. Ja nie wiedziałem, że przekleństwa są grzechem. Znam takich ludzi, którzy mówią: dla mnie to oczywiste, wychowałem się w takim środowisku, rodzinie. Ja nie wiedziałem, że to grzech. To po nawróceniu ja muszę przestać używać brzydkich słów? No wtedy odpowiedź mi: no okej, działałeś w nieświadomości, ale teraz poznałeś Chrystusa, jesteś pod światłem, jesteś Bożym dzieckiem, znasz Boże Słowo, jesteś odpowiedzialny, żeby usunąć plugawy język ze swojego życia. jeśli chodzi oprawców Chrystusa, czytamy, że nie tylko mamy fałszywe oskarżenia, biczowanie, mamy też kłamstwa. Mamy kłamstwa na jego temat, mamy szyderstwa, naśmiewanie się i to nawet wtedy, kiedy Jezus już wisi na krzyżu. 35 werset. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się z niego, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzieli z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Zobaczcie, nie wystarczyło, że dopięli swego, że skazali na śmierć Syna Bożego. Trzeba było jeszcze dołożyć bluźnierstw, może nie wiem, czemu to służyło, może uśpić sumienie, ale trzeba było jeszcze dołożyć bluźnierstw, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. I ciekawe, Pan Jezus to wszystko słyszał. On jeszcze nie umarł, on był przytomny. Jaka była jego reakcja? Jego reakcją było milczenie. Bynajmniej nie chodzi o jakąś bierność, to było milczenie pełne mocy i chwały. Zobaczcie ten kontrast. Człowiek pod krzyżem, bluźniący świętemu i cierpiący Bóg, który nawet nie tyle milczy, chociaż na początku też milczał, ale za chwilę modli się o niego. Taki tu jest obraz. Człowieka z pięścią przeciwko niebu i Boga, który modli się o tego człowieka. Boże, bądź miłościw. Przebacz mu, bo nie wie, co czyni. Do tych urągających czytamy, że dołączył jeden z łotrów, który wisiał na krzyżu obok Pana Jezusa. I czytamy, że było ich dwóch. Ciekawe, że Ewangelia Marka i Mateusza mówią, że złoczyńcy, liczba mnoga, złoczyńcy wiszący obok Jezusa urągali mu. Dwóch z nich. Mateusza 27:44. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy razem z nim byli ukrzyżowani. Marek mówi te same słowa. Tutaj Łukasz natomiast mówi, że jeden z nich wołał o przebaczenie. I teraz jak to pogodzić ze słowami Mateusza i Marka, którzy mówią, że jak? No przecież dwóch łotrów bluźniło, nie jeden. No myślę, że najlepszym wyjaśnieniem jest to, że i Marek, i Mateusz, i Łukasz oczywiście mają rację. Prawdopodobnie było tak, że rzeczywiście dwóch łotrów bluźniło przeciwko Jezusowi. Natomiast Łukasz podaje świadectwo nawrócenia jednego z nich. Czyli jeden z nich się opamiętał, uznał swoją winę i zwrócił się do Jezusa. Jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy ty nie jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Wcześniej ludzie, 37 werset, wołają: jeżeli jesteś królem żydowskim, ratuj siebie. Jeżeli jesteś Bogiem, po prostu zejdź z krzyża, pokaż to, udowodnij. Zobaczcie, to jest sposób, w jaki ludzie traktują Boga od tysięcy lat. Jeżeli naprawdę jesteś wszechmocnym Bogiem, zejdź z krzyża. Jeżeli naprawdę jesteś kochającym Bogiem, to ukróć cierpienie w Afryce. Albo moje. Jeżeli jesteś dobry, to powstrzymaj zło. No ha, najwidoczniej nic nie robisz. Nie schodzisz z krzyża. Moja choroba nie mija. Nadal ma miejsce bieda i okrucieństwo. Holokaust. Cóż, najwyraźniej nie jesteś Bogiem. Najwyraźniej brakuje ci mocy. Zobaczcie, to jest już od tysięcy lat, od momentu, kiedy Jezus był na ziemi, to cały czas się dzieje. Ludzie nie boją się bluźnić Bogu. Codziennie żyją w grzechu, ale nie mają skrupułów, żeby na ławie oskarżonych sadzać Pana Boga. Pamiętam, niektórzy z was oglądali debatę we Wrocławiu z panem Karolem Fiałkowskim, którą miałem na temat tego, czy Bóg jest dobry, czy zły. Non-stop, te same zarzuty. Skoro jak Bóg może być dobry? Przecież zrobił to, tu nie reaguje, tu jest bierny, tu milczy. Bóg jest na ławie oskarżonych. Słuchajcie, w takiej sytuacji naszą odpowiedzialnością nie jest bronić Boga, tak jakbyśmy mieli bronić lwa. To nie ty jesteś sędzią, przed którym Pan Bóg ma się tłumaczyć. Jest dokładnie odwrotnie. Ty jesteś przestępcą Bożego prawa, który pewnego dnia stanie przed Bożym Trybunałem i odpowie za własne grzechy. Jak śmiesz? Ile dzisiaj nagrzeszyłeś? Że teraz stawiasz Pana Boga na ławie oskarżonych. Jak śmiesz? I ludzie naprawdę nie mają skrupułów. I zauważmy, nawet, co ciekawe, nawet Łotr, który nie pokutował, jest dowodem na to, że ból, cierpienie i zbliżająca się śmierć nie są wystarczające, żeby człowiek się upamiętał. Zobaczcie, ten człowiek jest tuż przed śmiercią, mówię o tym Łotrze, który się nie nawrócił, a jednak brnie dalej w zaparte. Nie, czasami możemy myśleć, że w obliczu takiego dramatu, za chwilę człowiek umrze i co jak co, ma przed obok siebie Chrystusa, co jak co, ale teraz na pewno zwróci się do Boga. Czasami zobaczcie, ja przynajmniej w taki sposób czasami myślę, że co jak co, ale śmierć kogoś bliskiego, tragiczna śmierć, zjednoczy na przykład zwaśnionych. Co jak co, ale śmierć na pewno spowoduje jakąś refleksję u tych, którzy są na pogrzebie. Co jak co, ale śmierć, cierpienie na pewno spowoduje jakieś pytania. Czy ja jestem pojednany z Bogiem? Czy ja jestem gotowy na odejście? Bo mnie też to czeka. Zobaczcie, ta historia pokazuje, że tak nie jest. Że ta historia pokazuje, jak dramatyczny jest duchowy stan człowieka bez Boga. To jest naprawdę duchowa śmierć. Nie jesteśmy duchowo ranni. Jesteśmy duchowo martwi. Nie potrzebujemy lekarstwa. Potrzebujemy narodzenia na nowo. Wskrzeszenia z martwych. To jest naprawdę, są łuski, to jest pancerz, którym pokryty jest każdy człowiek, dopóki Duch Święty w nadprzyrodzony sposób nie zerwie tego z człowieka. I zauważcie, że obaj złoczyńcy byli w tej samej sytuacji. Jeden był po lewicy, drugi po prawicy. Obaj byli mniej więcej w podobnej odległości od Chrystusa. Obaj wiedzieli i słyszeli wszystko, co stało się w ostatnich sześciu godzinach przynajmniej, kiedy Jezus był skazany i ukrzyżowany. Obaj byli umierającymi ludźmi, obaj cierpieli ten sam ból, obaj byli niegodziwymi przestępcami, potrzebowali przebaczenia. Ale jeden z nich umarł w grzechach, a drugi prosił Chrystusa o miłosierdzie i został zbawiony. Dlaczego? Odpowiedzią jest oczywiście Boża łaska. Bóg zechciał, Bóg okazał łaskę. Ale zobaczcie, co zrobiło różnicę? Co zrobiło różnicę, że jeden otrzymał obietnicę, że będzie w raju, drugi nie? Różnicę zrobiło to, że jeden, znaczy obaj, nawet byśmy powiedzieli, obaj spojrzeli na Jezusa. Tylko że jeden spojrzał na Jezusa z zarzutem, a drugi z wiarą. Zrobili teoretycznie tą samą czynność, ale jeden z zarzutem. Dlaczego? Zejdź z krzyża. Pomóż nam. Jeżeli jesteś wszechmocny, zejdź. Uwolnij siebie, uratuj. A drugi spojrzał z wiarą w postawie skruszonego serca. Ja jestem winny. Ja wiszę tu sprawiedliwie. A ten nic nie zrobił, co by zasługiwało na śmierć. Skąd wiemy, że ten drugi Łotr, który pokutował, znajdzie się w niebie? No odpowiedź jest oczywista, ze słów Chrystusa. O wielu ludziach możemy powiedzieć, nie wiem. Zakładam, że się spotkamy w niebie, patrząc na słuchając waszego wyznania wiary, patrząc na owoce waszej wiary, możemy powiedzieć, tak, to jest mój brat w Chrystusie. Ale ostatecznie serce zna Bóg. Natomiast jeśli chodzi o tego Łotra, możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością, jeżeli będziesz w niebie i wierzysz, że tak będzie, to spotkasz tego Łotra. Dlatego, że Bóg, Jezus zapewnił go. Dziś będziesz ze mną w raju. I to jest naprawdę niesamowita, chwalebna historia. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Wspomnij na mnie. To są słowa, jeden werset w Biblii, ale to są słowa, które przyniosły zbawienie milionom dusz na świecie. Miliony dusz ludzi na świecie mogą dziękować, że Biblia zawiera ten 42 werset. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Nigdy nie jest za późno. Jezus chętnie przyjmuje każdego skruszonego grzesznika. Czasami przykład Łotra, który pokutował i otrzymał obietnicę zbawienia, używany jest jako przykład zbawienia człowieka, który nie otrzymał chrztu, nie przystępował do komunii, nie był częścią żadnego kościoła, ani nie zdążył nawet mieć żadnego dobrego uczynku. Niektórzy z tego wysuwają wniosek, że w takim razie nie są to ważne rzeczy dla naszego zbawienia, ponieważ zobaczcie, Łotr został zbawiony bez tego. Przecież można być zbawionym bez kościoła, bez chrztu, bez dobrych uczynków. Spójrz tylko na tego zbawionego Łotra. My odpowiadamy, że owszem, ta historia uczy nas, że można być, tak, można być zbawionym bez chrztu, bez kościoła, bez wieczerzy, bez dobrych uczynków, ale pamiętajcie, ta historia jest historią nadzwyczajną, jest historią wyjątkową. Ta historia przede wszystkim powinna być wielkim pokrzepieniem dla tych, którzy nawracają się w ostatnich chwilach życia. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Nigdy nie jest za późno na to, żeby zaufać Jezusowi. Ale nie możemy tej historii traktować jako normy dla naszego codziennego życia wiarą. Łotr nie miał po prostu możliwości prowadzić codziennego życia wiarą. Kiedy czytamy później Dzieje Apostolskie, to nikt z apostołów nie mówi: słuchajcie, przykład Łotra pokazuje nam, że nie musimy wam głosić ani chrztu, ani członkostwa w kościele, ani wspólnoty uczniów, ani wieczerzy pańskiej itd., itd. Nikt z apostołów tak nie mówi. Łotr się nawrócił, ale nie miał możliwości wydać jeszcze owoców wiary. Po prostu to, co mógł, to zostawił po sobie. Świadectwo ufnej wiary w Chrystusa, szczerej prośby, pokuty. Gdyby jakimś cudem został uwolniony i zszedł z krzyża, z pewnością mielibyśmy wiele świadectw jego przemienionego życia. Ale ta historia nie może być w żadnym wypadku używana jako uzasadnienie dla chrześcijaństwa bez wspólnoty, bez uczynków, bez sakramentów i bez Kościoła. Owszem, nie jesteśmy zbawieni przez uczynki, ale nikt nie wejdzie do nieba bez dobrych uczynków. Nie dlatego, że zbawiają nas dobre uczynki, ale nikt nie wejdzie do nieba bez dobrych uczynków, które są świadectwem żywej wiary. Nie ma czegoś takiego jak nawrócenie i upamiętanie bez dowodów upamiętania i nawrócenia. Nie ma czegoś takiego jak dobre drzewo bez dobrych owoców. Nie ma czegoś takiego jak zbawcza wiara bez owoców zbawczej wiary. Nie wiemy, ile ten nawrócony Łotr, nie wiemy, ile wcześniej znał Jezusa. Pewnie po części wiedział, kim jest, bo mówił, on nic złego nie uczynił, więc w jakimś sensie musiał znać Jezusa, musiał wiedzieć, kim jest, musiał mieć podstawy, żeby to wyznać. Ale zobaczcie, on kogo miał obok siebie, ten nawrócony Łotr? On miał obok siebie zakrwawioną ofiarę, co do której miał wszelkie podstawy, przynajmniej zewnętrzne, żeby powiedzieć, wiesz co, słabo wyglądasz jak na Mesjasza. Tak nie wyglądają Mesjasze. Ale uznał, kim jest Chrystus, nie na podstawie wzroku, doświadczenia, ale na podstawie wiary. Powierzył tej krwawiącej ofierze swoje życie. Widział w Jezusie króla, sędziego, który ma moc, żeby wpuścić go, otworzyć mu drzwi raju. I to jest niesamowite. Ten Łotr nie powiedział: jesteś niewinny. No, oczywiście to uznał, ale to było za mało. Nie powiedział tylko, że jesteś dobrym człowiekiem. On wyznał, że chce być z Jezusem w jego królestwie. Czyli co wyznał? No, wyznał, że Jezus jest królem, że Jezus ma autorytet. Widział w Jezusie nie tylko zakrwawioną ofiarę, ale króla królów. I zawstydził wszystkich tych, którzy twierdzą, że nie uwierzą, póki nie zobaczą. Zawstydził apostołów. Zobaczcie, jak wielu wyznałoby Jezusa jako króla, który ma drzwi nieba i piekła, widząc, że jego ręce są przybite do krzyża, że skrępowany, że nie może się ruszyć, zakrwawiony. I prośba tego Łotra nie pozostała bez odpowiedzi. Nie ma czegoś takiego jak prośba o zbawienie, która wynika ze szczerego serca bez odpowiedzi. Jeżeli ktoś zwrócił się do Boga w postawie tego szczerego Łotra, ma obietnicę, że Jezus nie odrzuci nikogo, kto do Niego przychodzi z wiarą. Kto wierzy Syna, ma życie wieczne. Kto wierzy w Syna, przeszedł ze śmierci do życia. Nie stanie przed sądem. To jest Boża odpowiedź w Piśmie na wołanie szczerej wiary. Także kończąc, zauważcie też tą niesamowitą chęć Jezusa do zbawiania grzeszników. Jezus chce mieć więź z Tobą o wiele bardziej, niż ty chcesz mieć więź z Nim. I zobaczcie, Jezus kieruje słowa najpierw do kobiet jerozolimskich, potem się modli o oprawców, a gdy usłyszał jedną prośbę wołającego grzesznika, natychmiast na nią odpowiada. Otwiera mu drzwi do życia wiecznego. Nie, ten człowiek był przestępcą. Tam nic nie świadczyło na jego korzyść. Za chwilę tutaj mówi: Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Na co Jezus mu odpowiada: dziś będziesz ze mną w raju. Zobaczcie, jak cienka jest granica między życiem tu, a chwałą, do której wchodzi wierzący człowiek po śmierci. Tutaj mamy cierpienie, krew, mamy oprawców, mamy ofiary, a za chwilę nasz Pan mówi: dziś, za chwileczkę, dziś będziesz ze mną w raju. Widzimy się po tej stronie, tu razem przechodzimy przez różne trudy, wyzwania, cierpienia, ale za chwilę, mówi Pan Jezus, za chwilę, dziś spotkamy się w raju, w miejscu radości, pokoju, gdzie nie będzie śmierci. Spotkasz się w raju ze mną. Dziś. Te słowa dziś świadczą też o tym, że nie ma żadnej poczekalni po śmierci. Jezus mówi natychmiast. Uwierzyłeś, nie musisz iść do jakiegoś miejsca pośredniego, żeby jeszcze odcierpieć za swoje grzechy, które popełniłeś za życia. Łotr tego samego dnia spotka się z Jezusem. Dziś. Jeżeli ktoś miałby być jeszcze w jakimś miejscu zwanym czyśćcem, no to ten łotr na pewno. Był przestępcą, nagrzeszył wiele. Jezus mówi dziś. Kiedy człowiek umiera, natychmiast udaje się do jednego z dwóch miejsc, niebo albo piekło. Nie ma czegoś takiego jak anihilacja, czyli jakieś unicestwienie, kiedy tracimy świadomość i po prostu znikamy. Nie ma czegoś takiego jak czyściec, jakieś miejsce pośrednie pomiędzy piekłem a niebem. I nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja, czyli wędrówka duszy po śmierci, odrodzenie duszy po śmierci w jakimś innym ciele. Te słowa Jezusa pokazują też, że istnieje świat pozagrobowy. Dusza nie umiera, kiedy umiera ciało. I to jest świat lepszy niż ten, dlatego że jest pozbawiony chorób, cierpienia i śmierci, a przede wszystkim, gdzie spotykamy samego Boga. Chrystus nie zatrzymuje królestwa tylko dla siebie. Mówi: będziesz ze mną w raju. Zapraszam cię. Czyli zobaczcie znowu, dzieli się miejscem szczęścia i radości z tym łotrem. Klucze do tego królestwa są w jego ręku, on jest sędzią, ale to jest największa pociecha. Nie, że słuchaj, nie mówi, Jezus do niego nie mówi: słuchaj, już niedługo będziesz w miejscu, gdzie nie ma chorób, śmierci, cierpienia, będziesz w miejscu, w którym, które będzie wyglądało tak jak obrazki ze strażnicy, że będziesz po prostu pośród zwierzątek, lwa, lew cię nie zeżre już. Będzie naprawdę super. Zobacz, będzie taki raj jak w obrazkach strażnicy albo książkach mormońskich i tak dalej. Nie, zobaczcie, że największa pociecha, którą to Jezus kieruje do niego, jest taka: będziesz ze mną w raju. Zobaczcie, celem jest Chrystus. Jeżeli tęsknisz do życia wiecznego, tęsknisz do jakiegoś lepszego świata, gdzie nie ma Chrystusa, to jesteś wyznawcą jakiegoś New Age. To jest nasze pragnienie, że chcemy być z Chrystusem. A nie, ja chcę takie miejsce, gdzie już nie będę chorował, będę piękny zawsze, będę młody i tak dalej. Chrystus jest naszym, powinien być naszym pragnieniem, a nie ostatecznie jakieś abstrakcyjne życie wieczne. Tak, wierzymy w życie wieczne, bo to jest życie z Chrystusem, a nie jakaś świetlista przestrzeń, gdzie po prostu będziemy takimi chmurkami wiecznie błogimi, szczęśliwymi. I w końcu nie ma czegoś takiego, jeszcze raz podkreślę, nie ma czegoś takiego jak późne nawrócenie. Póki żyjemy tu, póki jesteśmy na ziemi, zawsze jest czas na nawrócenie. Nawet jeśli jest to minuta przed śmiercią. Każdy człowiek tuż przed zamknięciem arki przez Boga mógł do niej wejść. Mimo że wcześniej mógł kpić nie wiadomo jak z Noego, z samego Boga, ale póki drzwi arki były otwarte, mógł do niej wejść. Ale przyszedł moment, kiedy nie Noe, ale Bóg, czytamy, Bóg zamknął drzwi i skończył się czas łaski. Ale póki żyjemy, póki Chrystus nie powrócił, póki twoje życie trwa, każdy ma czas na nawrócenie. W tym sensie, że czas nie na zasadzie, że masz czekać, ale każdy dzień jest dniem łaski, dlatego wykorzystaj dzień, który się nazywa dziś. Także kończąc, pomyślmy o Bogu, któremu bardzo zależy na zbawieniu grzeszników. Nawet jeżeli mówimy o zabójcy skazanym na śmierć. Przykład Łota pokazuje, jak miłosierny jest Bóg, jak wielkie ma serce dla grzeszników, jak bardzo zależy mu na zbawieniu ciebie i mnie. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za światło Twojego pouczenia. Pragniemy być pouczeni Twoją mądrością. Pragniemy chodzić w świetle, w świętości. Chcemy, Panie, nawracać się też z naszych grzechów każdego dnia. Chcemy je wyznawać i lgnąć do Ciebie, do krzyża, do Chrystusa, do źródła łaski, przebaczenia. Panie, wywyższamy Ciebie i dziękujemy Tobie za Twoje wielkie dzieło, nie tylko zbawienia, ale każdego dnia, kiedy udzielasz nam dóbr doczesnych. Amen.